witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co środę rozpoczynamy program interwencyjny po stronie Prawda. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder. Jesteśmy, Szanowni Państwo, dzisiaj w miejscowości Dąbek w województwie mazowieckim i chcemy rozmawiać o zagrożonej przyszłości ośrodka dla chorych na stwardnienie rozsiane.
Nie po raz pierwszy na naszej antenie poruszamy problem ludzi, którzy protestują przeciwko fermom, zarówno trzody chlewnej, jak i w tym przypadku głównie kurcząt. Dlaczego jest taki z tym problem? O tym wszystkim w naszym dzisiejszym programie zapraszamy, aby zostać z nami, aby zostać również z tymi osobami, które są na naszym programie, również z osobami cierpiącymi.
A naszym pierwszym rozmówcą jest pan Dariusz Węcławski, dyrektor Krajowego Ośrodka Mieszkalno-Rehabilitacyjnego dla Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Dąbku. Panie dyrektorze, może na sam początek poproszę o to, czym jest ten ośrodek dla chorych na stwardnienie rozsiane i dlaczego mówimy dzisiaj, że jest ten ośrodek zagrożony?
A czym jest ten ośrodek? Chorzy nazywają w to miejsce swoim rajem, więc może w ten sposób powiem. Jest taką oazą, jest taką odskocznią od w codzienności, kiedy no często zdarza się, że przez rok przebywają w czterech ścianach, nie są w stanie wyjść na zewnątrz nawet, a tu mają 7 hektarów do dyspozycji bez barier architektonicznych.
Dlaczego dzisiaj jesteśmy tutaj i mówimy o zagrożeniu tego ośrodka?
Tak, nie więcej niż 2 tygodnie temu obchodziliśmy 22. rocznicę ośrodka. Była piękna impreza. No i nie chciałbym, żeby to była ostatnia rocznica ośrodka. Takie zagrożenie istnieje. Ośrodek istnieje od 1994 roku i był już wielokrotnie zagrożony, ale nigdy aż tak. Obawiamy się, że w powstająca w odległości 1100 metrów ferma w kur no może spowodować tak przykry zapach, że mieszkańcy no, nie będą mogli tu jakby odbywać rehabilitacji z tego względu, że większość zajęć odbywa się albo przy otwartych oknach, albo na świeżym w powietrzu. Natomiast no, powstają inne ośrodki. Jeżeli mieszkańcy nie będą chcieli tutaj przyjeżdżać, to po prostu ośrodek zostanie zamknięty. No i ktoś to wykupi, wkupi, może zorganizuje tu sobie, nie wiem, fajny kurnik.
Panie dyrektorze, tych ośrodków jest niewiele w Polsce, 3 konkretnie. Czym ten wasz ośrodek wyróżnia się na tle innych ośrodków?
Nasz ośrodek jest specyficzny ze względu na finansowanie ze względu na położenie w takim miejscu, gdzie jest świeże w powietrze, a na wsi. Więc uważam, że jest to specyficzne miejsce. Mieszkańcy również tak uważają.
Dziękuję bardzo. Z chorymi na stwardnienie rozsiane będziemy rozmawiali w trakcie tego dzisiejszego programu. Powiemy, dlaczego ten ośrodek jest dla nich ważny. Zostańcie Państwo z nami, za chwilę powrócimy do tematu.
Mieszkańcy i chorzy przygotowali banery, na których piszą między innymi dość trucia przez wielkie fermy, zdrowie ludzi ważniejsze niż kury oraz pilna zmiana potrzebna dla nas bardzo szybko. Pani Barbara Jakubowska jest prezesem Stowarzyszenia Czysta Gmina Wspólnym Dobrem. Stowarzyszenie działa tutaj w gminie Stupsk, powiat Mława. Pani prezes, jak to jest w przypadku was jako mieszkańców, a czy możecie się skutecznie bronić przed tego typu inwestycjami w różnego rodzaju instancjach i instytucjach naszego państwa? Wy jako stowarzyszenie jesteście podmiotem prawnym.
Jesteśmy stroną i dlatego możemy jakoś walczyć. Walczymy jak możemy. No walczymy już 7 lat. No i teraz przez te 7 lat pan Zyskało, wydało decyzję pozytywną dla inwestora.
Czyli samorządowe kolegium odwoławcze.
Kolegium odwoławcze w Ciechanowie, tak. I pan starosta wydał taką decyzję i ten pan inwestor ma. No i zrobiliśmy teraz odwołanie do pana wojewody, no i czekamy na odpowiedź. Nie wiem, jaką odpowiedź pan da wojewoda, nie wiem.
Samorządowe kolegium odwoławcze uznało tamtą stronę. Starosta no, pod tym się w jakiś sposób podpisał. Jak wygląda sprawa z waszym wójtem waszej gminy? Czy on jest stroną w tym postępowaniu? Czy ma prawo się wypowiadać, czy nie? Jak to u was wygląda?
wójta właśnie SKO odsunęło od sprawy i on, społeczeństwo wybrało wójta. Nie może decydować wójt teraz, tylko właśnie my, stowarzyszenie jako strona. A wójt stoi, pomaga nam oczywiście, jak tylko może, pomaga. No ale jest jak jest, no trudno.
Pani prezes, czy te fermy, czy ich jest tutaj u was aż tak dużo, że postanowiliście zawiązać stowarzyszenie? Proszę nam opisać sytuację w waszej gminie.
U nas w gminie naszej, to właśnie w Dąbku, ma powstać 8 dużych kurników, ale mamy 3 kilometry od nas w Kosinach Starych, co jest bardzo czuć te kurniki, codziennie prawie. No a jak nam tutaj jeszcze postawią 8 kurników, to będzie jeszcze bardziej śmierdziało, czy tak wyrażę już. I co? No i właśnie rozmawialiśmy jeszcze też z chorymi. Oni nie będą przyjeżdżać tutaj chorzy. I co oni nam, taki ośrodek, na tyle co pieniędzy poszło na ten ośrodek, tyle i zrobią nam co, uchodźców nam tu sprowadzą teraz, bo chorzy nie będą przyjeżdżali do ośrodka.
Pani prezes mówi o tym, że 3 kilometry stąd jest tego typu ferma i wy ją czujecie, tak?
Tak, czujemy co wieczór.
Czyli to nie jest tylko tak w jakimś gdzieś, któryś dzień miesiąca, kiedy są wywożone te kury, czy tylko tak co wieczór?
Nie, co jest rano. Co wieczór i rano, bo to tak godziny do godziny 6 rano, później już nie.
Dziękuję. Mówiła pani Barbara Jakubowska, prezes Stowarzyszenia Czysta Gmina Wspólnym Dobrem, stowarzyszenia, które działa tutaj w gminie Stubsk. Proszę państwa, 3 kilometry stąd działa taka ferma. Ludzie mówią, że oni ją po prostu czują i ten zapach jest najzwyczajniej w świecie nie do zniesienia. Czy państwo też chcielibyście mieć takiego sąsiada? Warto zostać z nami.
Pani Zofia Leszczyńska, prezes Stowarzyszenia na Pograniczu, jest naszym kolejnym rozmówcą. Pani przyjechała z sąsiedniej gminy, z gminy Żuromin, tak?
Tak, to jest gmina Żuromin w sąsiednim powiecie.
W sąsiednim powiecie.
Tak, w powiecie żuromińskim.
Czy te uciążliwości, o których słyszeliśmy od mieszkańców tej gminy, są również odczuwalne dla państwa?
Jak najbardziej. Przyjechaliśmy specjalnie dużą grupą z gminy Żuromin, żeby wesprzeć ośrodek w Dąbku, dlatego że zdajemy sobie sprawę z tego, jak uciążliwie będą mieli tutaj goście ośrodka. No i niestety u nas to idzie tylko w kierunku gorszym, mimo naszych wieloletnich już wysiłków. Także zachęcamy, jesteśmy tu po to, żeby też zachęcić do prac nad ustawą odorową i do respektowania prawa ochrony środowiska.
Mówicie państwo o uciążliwościach. Jakie to są konkretnie uciążliwości?
No oczywiście jest smród. Zacznijmy od tego. Oprócz tego jest transport samochodami wysokotonażowymi, do których drogi są niedostosowane. W związku z czym i drogi niszczeją, i ludziom pękają domy od podłogi do dachu. Most na przykład w naszej miejscowości już znowu wymaga reparacji. Wartość naszych działek, naszych nieruchomości spada na łeb, na szyję. No i powiedzmy sobie prawdę, przy takiej kumulacji, jak jest w powiecie żuromińskim i mławskim, bo to są dwa powiaty, które zawierają najwięcej tego typu inwestycji w całym województwie i w ogóle w Polsce, w kraju, tak oczywiście, zagęszczenie jest tak ogromne, no to nie możemy się okłamywać, że to pozostaje bez związku ze zdrowiem naszym.
To zagęszczenie rzeczywiście jest bardzo dużo. Od jak dawna państwo walczą w tej sprawie?
Od 2010 roku.
Dziękuję bardzo. Jest z nami również pani Aneta Goliat. Pani jest burmistrzem miasta i gminy Żuromin. Pani burmistrz, co może lokalny włodarz w takiej sprawie?
Lokalny włodarz w sprawie walki z kurnikami i chlewniami może niewiele, ponieważ przykład z ostatniej chwili, jako burmistrz wydaje dwie decyzje odmowne, środowiskowe. Dotyczy to kwestii budowy 4 chlewni, każda po 2000 sztuk, czyli w sumie na obrzeżach miasta Żuromina miałoby powstać chów 8000 świń. Wydajemy odmowne decyzje, a samorządowe kolegium odwoławcze wydaje inwestorowi pozytywną decyzję. Więc tutaj Staramy się jak możemy jako właśnie włodarze gmin, natomiast no, nasze starania okazują się nie zawsze skuteczne, ponieważ inwestor przychodzi i mówi, no i co pani burmistrz? Mam decyzję. Od tych decyzji oczywiście piszemy skargę, odwołujemy się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, będziemy niewątpliwie później dalej się odwoływać do NSA, ale chcielibyśmy bardzo prosić, żeby nasz głos, głos tutejszych mieszkańców, tego pięknego ośrodka, gdzie jak słyszę mają powstać chlewnie i kurniki, był usłyszany przez tych, którzy tworzą prawo. Bo naprawdę nasi posłowie mogą nam najwięcej pomóc. Wystarczą konkretne regulacje prawne, które na przykład będą określały, że w odległości 3 km nie wolno stawiać inwestycji typu chlewnia, kurnik powyżej 40 DJP. Bo nie mówimy, że chcemy ograniczać rozwój gospodarstw, ale chcemy żyć. No nie można niszczyć takich miejsc jak to, w którym teraz jesteśmy i nie możemy truć ludzi, bo powiat żuromiński to największe zagłębie kurnikarskie w kraju. Przecież to poraża. To nie tylko szkodzi, to jest brzydki zapach, ale przecież musimy mówić o naszym zdrowiu i życiu, o naszych nieruchomościach, o naszych domach. Nawet gdybyśmy chcieli się wyprowadzić, bo może stan zdrowia będzie nas do tego zmuszał, to gdzie mamy się wyprowadzić? Kto kupi te nasze nieruchomości? Ile one będą warte? Po prostu ta sytuacja, jaka dotyka w tej chwili powiat żuromiński i mławski, jest przerażająca. Dlatego ja bardzo proszę, jeżeli mogę za pośrednictwem państwa telewizji poprosić, żeby nasz głos był usłyszany, bo my naprawdę niewiele możemy jako włodarze. Obok mnie stoi, jeżeli mogę jeszcze chwilkę, wójt Wiśniewa. Często się mówi, pani burmistrz, plany zagospodarowania przestrzennego. My je w tej chwili robimy. Mamy skończyć w grudniu tego roku. Ale rozmawiam z kolegą i pytam, panie wójcie, bo pan ma plany. One już funkcjonują, ale co się dzieje? Inwestorzy je zaskarżają, czyli jest znowu walka o to, czy te kurniki chlewnie powstają, czy nie. Ja w torebce dzisiaj mam 55 zawieszonych inwestycji typu chlewnie, kurniki. Ja sobie nie wyobrażam, żebym ja to odwiesiła i pozwoliła na ich powstanie, bo w Żurominie nie będzie można żyć. Po prostu nie będzie można żyć. Dlatego bardzo proszę, żeby posłowie, ci, którzy tworzą prawo, zechcieli nasz problem zrozumieć i postarali się nam pomóc. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Jak słyszymy, szanowni państwo, jest to bardzo uciążliwe sąsiedztwo po stronie prawdy.
Przypomnijmy, znajdujemy się w Dąbku, jest to gmina Słup, Psk, powiat Mława. Jesteśmy w Krajowym Ośrodku Mieszkalno-Rehabilitacyjnym dla chorych na stwardnienie rozsiane. Proszę państwa, choroba straszna, choroba, na którą nikt nie wie, czy zachoruje, czy też nie. I może się tak okazać, że każdy z nas może kiedyś potrzebować również rehabilitacji w tym ośrodku, ale wy mówicie na ten ośrodek dom, że to jest dom dla tych ludzi. Rozmawiamy z panią Małgorzatą Rejniak. Pani jest pracownikiem tutaj i opiekunem osób chorych. Proszę powiedzieć, dlaczego mówicie o tym dom?
No bo to tak jest traktowany ten ośrodek przez naszych mieszkańców, bo my nazywamy naszych pensjonariuszy mieszkańcami. Bo oni tutaj mieszkają przez jakiś czas i mają takie warunki stworzone jak w domu. Nie wyobrażam sobie, żeby teraz tego ośrodka miało zabraknąć. Ludzie przyjeżdżają tutaj z całej Polski, 600-700 kilometrów pokonują, być przez te 4-5 tygodni, kiedy są zamknięci w domach na czwartym, piątym piętrze, samotni, a tutaj przyjeżdżają, oddychają świeżym powietrzem. Jeżeli tego ośrodka zabraknie, to nie tylko my stracimy pracę, ale również nasi mieszkańcy stracą ten nasz dom.
Rozmawia pani z chorymi, z ich rodzinami. Jakie są obawy?
No obawy są, bo nawet dzisiaj rozmawiałam z mieszkańcami i mówią, że no gdzie? Wszystko na takich warunkach, jakich tutaj przyjeżdżają, nie ma ośrodków. Trzeba mieć dużo pieniędzy, żeby gdziekolwiek pojechać. Tutaj są dogodne warunki i piękny teren, i świeże powietrze, i wszystko mają, co im potrzeba. No i mają obawy, mają duże obawy, bo jak prowadzić zajęcia też na świeżym powietrzu, kiedy czuć jest takim odorem? Też nie będzie dobrze.
Dziękuję. Mówiła pani Małgorzata Rejniak, pracownik ośrodka tego domu. Mówią tutaj również ludzie, mieszkańcy z innych miejscowości, przestrzegają również my. U nas to mamy i wiemy, czym to pachnie. Dlaczego to tak pachnie? Co takiego się dzieje i co takiego zmieniło się w hodowli? O tym z panem Lechem Stafurynem. Panie Lechu, pan przyjechał skąd?
Z Kuszburka.
Proszę powiedzieć nam, no wiemy wieś, jak to wieś pachnie i wieprzowiną, można powiedzieć, tak, ale i Maciejką. Różnie to bywało, ale teraz jest jakaś zmiana nastąpiła. To już nie jest ta wieś i to nie są te obory. Co takiego nastąpiło, że no, jest taki opór społeczny przeciwko temu?
Panie rektorze, kiedyś jak rolnik miał świnie, krowy, kury, to oni się chowały w warunkach naturalnych. Oni wchodzili na powietrze, na słońce, wzmokły, znalazły się robaka, a teraz oni chowają się programem komputerowym. Oni mają zadaną paszę przez komputer, wodę kropelkowo, obornik jest usuwany mechanicznie od ten pomiot kurzy, rano postawia się przyczepę, wywozi razem z kurami, zdechłymi, które padają, siedzą w klatkach, siedzą jak w więzieniu. Oni mają zadanie jeść i znosić jajka i żyć. Tu żyją niedługo, bo one są wymieniane często, żeby tej nośność nie spadła do jakiejś określonej wartości.
Panie Lechu, jak tutaj patrzycie na tak zwaną koncentrację tego typu chowu? Bo no, kiedyś rolnik miał świnie w swoim gospodarstwie, ale chyba nie tyle, co tutaj. Jak to wygląda teraz?
Na terenie powiatu żurmińskiego to jest niekontrolowany rozbudowa tych chlewni i kurników. Nie ma żadnej kontroli. Rolnik, gdzie chce, ma prawo postawić. Nie ma żadnych warunków lokalizacyjnych. Jeśli jest plan rozwoju przestrzennego, to jeszcze można ograniczyć. Ale jeśli nie ma tego planu, to wójt wydaje, czy starosta wydaje warunki zabudowy na określony przez inwestora kurnik czy chlewnie.
Panie Lechu, bo tutaj ta sprawa jest bardzo ważna, bo mówi się o tym, że jeśli gmina no, zawiodła i nie stworzyła tego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli nie wyłączyła pewnych terenów z swojej gminy z tego typu działalności rolniczej, no to każdy inwestor czy też taki rolnik no, ma do tego prawo, żeby tutaj coś robić. Padają głosy, że gdzieniegdzie są te plany, a mimo to inwestorzy zaskarżają je. Czy to jest również jakaś droga wyjścia, czy też nie? Jak to pan patrzy na to?
Nie ma żadnej drogi wyjścia, panie dyrektorze, z uwagi na to, że plan zagospodarowania przestrzennego robi gmina i robi to projektant, który nie wie o wszystkich niuansach. I gmina nie ma takich środków, żeby wziąć takiego projektanta, żeby znał się w niuansach. Inwestorzy mają kapitał, im zależy na tym, żeby wezmą tego prawnika, który przed sądem administracyjnym udowodni minimalne braki w tym planie i plan jest anulowany. I gmina nie ma możliwości prawnych, że gmina nie może skarżyć się z państwem. Jeśli sąd administracyjny powie w wyroku, że plan jest niedobry, złamie jakieś tam artykuły, gmina nie ma możliwości odwołania. Owszem, strona może być stowarzyszenie, ewentualnie sąsiad, ale on nie ma argumentów prawnych, bo za stowarzyszeniami nie stoi żadne prawo. Żadne. My tylko możemy być stroną, wytykać błędy w raporcie. Nic poza tym.
Dziękuję. Mówił pan Lech Safuryn. Proszę państwa, radny bezradny i wójt bezwładny. No co takiego się dzieje w naszym państwie, że ludzie, których wybieramy na eksponowane stanowiska, ludzi, którzy mają dbać o nasze dobro wspólne, a więc nasi wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie, dlaczego oni nie mają prawa decydować o tym, co dzieje się na ich terenie? Dlaczego nie mogą rozstrzygnąć, że w tej sytuacji nasi mieszkańcy nie chcą, trudno, panie inwestorze, proszę iść gdzie indziej, być może gdzie indziej będą lepsze warunki. Czy jest możliwe, aby takie coś w naszym państwie stworzyć? O tym w naszym programie prosimy zostać z nami.
Szanowni Państwo, my przechodzimy do rozmowy z tymi osobami, dla których ten ośrodek jest szczególnie ważny, bo oni tutaj się leczą. Dopóki nie wynaleziono leku na stwardnienie rozsiane, rehabilitacja dla tych osób jest jedyną pomocą. Pani Ewa Ucińska, przepraszam bardzo, Pani Ewo, który raz Pani przyjeżdża do tego ośrodka i dlaczego akurat tutaj?
Ja tu przyjeżdżam trzeci raz, dlatego że tu jest przepięknie. miło, że jest świeże powietrze, do tej pory przynajmniej było, że jest przepiękna rehabilitacja, a przede wszystkim, że wszyscy tutaj się czujemy jak u siebie w domu. Wszyscy sobie mówimy po imieniu, łącznie z opiekunkami i rehabilitantkami. I no, jest taka rodzinna, przyjemna atmosfera, do tego efekty są znakomite wręcz, bo ja, wiecie państwo, prędzej czy później my sobie zdajemy sprawę, że na ten wózek usiądziemy. Ale dzięki temu ośrodkowi wiemy, że usiądziemy prawdopodobnie później. Dlatego tu przyjeżdżamy i cieszymy się, że ten ośrodek jest. Jest stosunkowo tani i w porównaniu do innych ośrodków. To jest dla nas też bardzo ważne, bo 99% osób tutaj przyjeżdżających to renciści. Renciści od 20, 30 roku życia. Dlatego no tak, dla nas jest ważne, żeby można tu przyjeżdżać, żeby można było korzystać z tego ośrodka. Wiecie państwo, jeżeli przyjedziemy tutaj i zamkną nas w pokojach, bo do tego może dojść, że przyjedziemy i po prostu zamkną pomieszczenia, bo nie wyjdziemy z uwagi na ten zapach, mówiąc wprost, na smród, prawda? A dla nas jest też ważne, że korzystamy ze świeżego powietrza, że przede wszystkim większość osób jeździ na wózkach, że po prostu czujemy się do tego wszystkiego jeszcze jak w domu, ale wolni. Wolni, po prostu niezależni, że możemy się poruszać nawet na wózkach, ale możemy się poruszać i być troszeczkę, przynajmniej raz w miesiącu niezależnym. Proszę państwa, tu jest przeszło 80 teraz, dzisiaj jest osób teraz. Proszę sobie wyobrazić, przemnożyć to przez tygodnie, pomnożyć to przez lata, miesiące. I teraz my zdajemy sobie sprawę, że jak nas zamkną, to my tutaj nie będziemy przyjeżdżać. Będziemy szukać innego wyjścia. Jak będzie dla nas za drogo, to po prostu znowu zostaniemy zamknięci w domach.
Dziękuję bardzo pani Ewo. Pan Grzegorz Nana z Małopolski, również Nonna przyjeżdża tutaj do tego ośrodka. Czym dla pana jest ten ośrodek?
No taką troszeczkę właściwie to chyba stoją. No, bardzo mi się tu miło przebywa, no, spotykamy się. Ośrodek jest taka rodzina. Chyba nawet ważniejsza już u nich co niektórych niż w domu. No, swoboda jest taki luz sposób. Wyjeżdżamy sobie, tak jak koleżanka mówiła przed chwilą, w każdej chwili możemy sobie wyjechać, pozwiedzać piękny nasz park, czy nawet na wioskę. Możemy sobie powiedzieć, ktoś nam musimy pomóc, ale wyjeżdżamy. No naprawdę jest tu pięknie, cudownie. Nie wyobrażamy sobie życia bez tego ośrodka. No są może inne ośrodki, ale nie tak piękne jak ten, cudowny i opieka wspaniała, naprawdę cudownie tu jest. No nie wyobrażamy sobie, no i żeby ten ośrodek w ogóle zniknął, w tym sensie, żeby po prostu go zamknęli, no.
Dziękuję bardzo. Czyli jak słyszymy, szanowni państwo, byłaby to ogromna strata dla tych osób, które tutaj się leczą. Pani Elżbieta Doraczyńska, przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Warszawie. Pani Elżbieto, dlaczego pani akurat wybrała ten ośrodek?
Ja przyjeżdżam tu już od bardzo, bardzo wielu lat i pewnie państwo filmowaliście ten ośrodek, a więc i park, i dwór. Tu jest bardzo pięknie. I ten ośrodek moim zdaniem jest taką wizytówką Polski. Przyjeżdżają tutaj nie tylko ludzie z Polski, ale również i z zagranicy, a nawet ze Stanów Zjednoczonych. I teraz tak sobie myślę, ośrodek zyska nowy, wspaniały, znakomity, cudowny walor, zapach. Tego nie było, a teraz będzie. To wszystko.
Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, jak słyszymy, rehabilitacja dla osób chorych na stwardnienie rozsiane w tym momencie to jedyna szansa. Czy zostaną tej szansy pozbawieni? Zostańcie państwo z nami.
Pan Maciej Jankowski jest przedstawicielem Stowarzyszenia Zwykłego Czyste Źródła. Panie Macieju, ten temat nie jest panu również obcy. No, mówi się o tym, że no, są różnego rodzaju instytucje i są normy. I jak normy są przekroczone, to wtedy instytucje działają. Jak normy są nieprzekroczone, to wszystko jest w porządku. Jak pan zna ten temat i jak pan uważa, jak to jest z tymi normami?
Ja nie wiem, czy są jakieś normy. Ale jeżeli nawet są, to nikt ich nie przestrzega, chociażby dlatego, że wiemy, że rok temu media podały, lokalne, że zanieczyszczenie powietrza w powiecie mławskim nad Mławą, tu w okolicach, sięga 60 dni w roku. Czyli mamy tak marne powietrze jak Warszawa, Nowa Huta, Kraków, a nic się nie dzieje, nikt tego nie sprawdza. Z tego co słyszałem, są to głównie zapachy, zanieczyszczenia związane ze związkami azotu, więc raczej od produkcji zwierzęcej, a nie od złych instalacji grzewczych czy kiepskich samochodów. Więc dlaczego pan starosta wydaje kolejne zezwolenia na budowę kolejnych kurników, zamiast zająć się tym, czym powinien, czyli bronieniem społeczeństwa? Powinien, moim zdaniem, ja przynajmniej tak na jego miejscu zrobił, zwróciłbym się do Ministerstwa Środowiska o wydanie opinii, z jakiego powodu to jest to zanieczyszczenie powietrza. I jeżeli okazałoby się, że tak jak podejrzewamy, z nadprodukcji zwierzęcej, to miałby podstawy do niewydawania już tak kolejnych decyzji o zabudowie, prawda? Tych kurników by nie powstawało tak dużo. To jest podstawowa sprawa, ale tutaj mówiłbym na ten temat bardzo dużo. Te przepisy, które już nawet są, nie są respektowane. Nikt tego nie kontroluje. Ale tak naprawdę całe zło zaczyna się chyba w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Podpisują raporty środowiskowe inwestorom tak, jakby ich w ogóle nie czytali. Nie wiem, kto za tym stoi, kto za to odpowiada. Moim zdaniem urzędnicy, którzy to robią, powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności albo wyrzuceni z pracy. Bo jeżeli laik, który potrafi czytać dokumenty ze zrozumieniem, znajduje błędy merytoryczne, to po cóż jest tam urzędnik, który powinien nad tym się znać lepiej niż przeciętny obywatel? Za co my mu płacimy? Na czyich jest usługach? Społeczeństwa czy inwestorów? Tak nie może być. On nie powinien tam w ogóle pracować. Niestety mamy takie sytuacje, że gdy prosimy o spotkanie z dyrektorem ochrony środowiska, to dostajemy odpowiedź, że nie widzą takiej potrzeby. Jak to nie widzą takiej potrzeby? To znaczy, nie ma tutaj problemu? To skąd ci ludzie się tu znaleźli? Dlaczego przyjechało ich tyle z różnych miejscowości? Nie ma problemu? Będziemy chcieli nagłośnić jeszcze bardziej ten problem, bo on jest i nikt go pod dywan nie zamiecie. I dlatego 25 tego miesiąca, czyli w kolejną niedzielę, będziemy organizowali blokadę trasy E7 po to, żeby ktoś z decydentów u góry nas wreszcie usłyszał. Mam nadzieję, że będzie dużo ludzi, bo jest to niedziela, dzień wolny od pracy, od godziny 15 do 18. Do mnie docierają sygnały, że coraz więcej środowisk jest zainteresowane protestem przeciwko fermom wielkopowierzchniowym, więc zwracam się z apelem. Jeżeli macie taki sam problem w swoich miejscowościach, przyjedźcie do Unii Zawadzkich 25 września na protest, na blokadę siódemki. Jeżeli będzie nas tam znaczna ilość, to może wreszcie ktoś się obudzi w Warszawie, ktoś nas wysłucha, bo zwracaliśmy się kiedyś do pana prezydenta przed wyborami, teraz zwracamy się do pani premier. Też oczekujemy tu pilnej, dobrej zmiany. Dziękuję.
Dziękuję. Mówił pan Maciej Robert Jankowski, przedstawiciel Stowarzyszenia Zwykłego Czyste Źródła. Na naszym programie jest gospodarz gminy, w której się znajdujemy, pan Jacek Świderski, wójt gminy Stupsk. Panie wójcie, troszeczkę już tutaj koledzy wójtowie, burmistrzowie mówili. Jak pan patrzy na ten problem? Czy pan widzi taką moc sprawczą, jako będąc wójtem, że pan może powstrzymać tego typu inwestycje? No bo tak troszeczkę tutaj widzimy spychologię. No jedna instytucja na drugą. Potem się to obije o sąd, a sąd wyda taki wyrok, którego no, podobno nawet komentować nie wolno.
W tej chwili w naszej demokracji samorządowej doszliśmy do takiego etapu, że społeczeństwo lokalne, które ma określone poglądy, określoną wolę, nie jest uznawane za właściwe do rozstrzygania tego typu spraw, tych inwestycji. My jako Urząd Gminy wydajemy decyzje na podstawie też konsultacji społecznych. I jeśli większość, prawie cała gmina jest przeciwko takim inwestycjom, która ma powstać tu w Dąbku, wójt wydaje decyzję negatywną kilkukrotnie, po czym SKO w Ciechanowie wydaje decyzję za wójta pozytywną, Więc ta samorządność gdzieś się kończy i nie ma tutaj mowy o samorządności, bo ktoś z góry decyduje za nas, tych, którzy tu mieszkamy i żyjemy. Więc jest to na pewno ograniczenie naszej władzy tutaj samorządowej. Tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego, tak jak tutaj pani burmistrz wcześniej mówiła, stwarza nam możliwości tutaj równomiernego rozwoju gminy. Niemniej jednak każdy plan jest zaskarżany. Gmina Stubsk w tamtym roku ukończyła studium uwarunkowań, które też było wielokrotnie zaskarżane, zasypywane uwagami przez inwestorów właśnie tutaj drobiarskich. No, udało się mimo wszystko te studium wprowadzić. W tej chwili jesteśmy na etapie wykładania planu do konsultacji. Ten plan będzie ograniczał też możliwość rozbudowy takich kurników, ale już w tej chwili oficjalnie dostałem takie sygnały od inwestorów, że i tak znajdziemy się w sądzie, i tak znajdziemy się w sądzie.
Panie wójcie, tak bez nazwisk i bez nazw firmy, proszę powiedzieć, czy ci, którzy te fermy chcą budować, to czy to są rdzenni mieszkańcy tej gminy, czy też to są podmioty zewnętrzne, czy też zagraniczne, a może jedno i drugie, no, w jakim to procencie mniej więcej się tutaj układa?
Tutaj inwestorem nie jest mieszkaniec gminy, jest to inwestor z Mławy, który mieszka na spokojnej ulicy, gdzie ma daleko od kurników.
Panie wójcie, przepraszam, że wejdę w słowo, bo tak czasami widzimy, że stoi wiele tych kurników. Więc wydaje się, że jest to wielu właścicieli. Jak to wygląda?
Tak, na naszej gminie jest kilku właścicieli. Powiązani są oni z jedną grupą producencką, o których tu, tak jak pan mówił, nie wspominamy. Niemniej jednak jest to grupa, która tworzy właśnie najwięcej tych, buduje najwięcej tych kurników. Nie są to związani tu z naszym terenem akurat. Rozmowy tutaj z inwestorem, już wrócę do tego inwestora, który w Dąbku chce postawić, nie trafiają do niego żadne argumenty. I czy to są prośby, listy błagalne mieszkańców, gdzie każdego człowieka wzruszyłby taki list. Ten pan, nie wiem, czy go nie czytał, czy nie ma serca, nie interesuje go nic. On ma swoją wizję, kolejny kurnik, kolejne pieniądze, tylko to mu przyświeca.
Dziękuję. Mówił pan wójt gminy Stubsk, Jacek Świderski. Proszę państwa, no cóż tu powiedzieć, że to ludziom gotują taki los. Przejdę do rozmowy z kolejnym panem wójtem gminy Wiśniewo, pan Zbigniew Kleniewski. Panie wójcie, plany zagospodarowania przestrzennego. Może powiedzmy coś więcej o tej instytucji. Co to są za plany, co one dają i jaką dają ochronę mieszkańcom?
Proszę państwa, plan zagospodarowania przestrzennego to jest dokument, który kształtuje rozwój gminy. On jest uchwalany przez samorząd, przyjmowany z tym, że uchwalenie nowego planu to jest droga przez mękę. Ustawa o planowaniu przestrzennym nakłada na gminy takie obowiązki, że około 2 lat się schodzi, żeby uchwalić plan, a w tym czasie można pobudować, nie wiem, kilkaset kurników lub więcej. I to jest ten problem, o którym my mówimy od wielu lat, zgłaszając się do polityków, wskazując, gdzie tkwi ten problem. Ja chcę dodać jedną rzecz. My nie jesteśmy przeciwko kurnikom. Nam jest potrzebna regulacja, która by umożliwiała zrównoważony rozwój. Tak, żeby kurniki nie tłamsiły pozostałych mieszkańców. Nam o to chodzi. My od kilku lat jeździmy do polityków poprzedniej kadencji, do polityków obecnej kadencji. Nikt tego nie chce poruszyć. Domyślam się, że to śmierdzący temat i dlatego pewnie nikt nie chce tego poruszyć. I jeszcze jeden aspekt, jak już jestem przy głosie, o którym pewno większość z państwa nie wie. Otóż te kurniki nie przynoszą żadnego dochodu do gminy. One nie są opodatkowane, a inwestorzy korzystają z naszych wodociągów, z naszych dróg, z energii elektrycznej, niszczą, jeżdżą, przecież tam jeździ wielki transport i tak dalej. Oprócz tego przynoszą ujemne aspekty, choćby i takie, że miejsc pracy jest tam bardzo niewiele. Więc jaki zysk ma samorząd z takich inwestycji, ja się pytam. I to jest pytanie nie do wójta, to jest pytanie do polityków, bo wójt to nie szeryf. Wójt musi stosować te przepisy, które obowiązują. Nie ma wyjścia. i niestety stajemy pod bramką czasami.
Panie wójcie, to co? Czyżby ci, którzy te fermy stawiają, jak już tutaj powiedzieliśmy, to nie te dawne gospodarstwa, tylko wyspecjalizowane fermy. Niektórzy mówią, no one są tak wyspecjalizowane i profesjonalne, że należy tutaj nagrody dawać. I są takie nagrody przyznawane. Ale no, jak przychodzi co do czego, jeśli to jest blisko ludzi, no to po prostu śmierdzi i nikt nie chce się do tego przyznać. Mówicie o tym, że plany zagospodarowania przestrzennego w jakiś sposób chronią, ale nie do końca. Apelujecie do tych, którzy to budują, oni nie chcą tego słuchać. Widzi pan jakieś takie na szybko jakieś rozwiązanie tej sytuacji, zanim powiedzmy ruszy się nasz parlament i coś szybko uchwali?
Kilka rozporządzeń ministra ochrony środowiska lub ministra rolnictwa sprawę by załatwiło. Doskonały przykład mamy z wiatrakami. W ciągu miesiąca sprawę załatwiono, a tutaj nie wiem dlaczego, ale nie chce się jej załatwić.
Dziękuję. Mówił pan wójt gminy Wiśniewo Zbigniew Kleniewski. Przejdę do rozmowy z panią radną Sejmiku Województwa Mazowieckiego, panią Ewą Szymańską. Pani radna, no Sejmik Województwa to już najwyższa tutaj taka jednostka terytorialna, chociaż przypomnijmy nie zwierzchnia, ale... Również no, pani ma ogląd tej sytuacji na terenie całego województwa mazowieckiego. Jak pani postrzega ten problem? No, plany zagospodarowania przestrzennego. Część wójtów ich gmin ich nie ma, część ich ma, no, ale co z tego? No, ciężki temat.
To, że postrzegam ten problem, to już jest plus i jestem tutaj z tym państwem. Ja chciałam państwu powiedzieć tak. Miesiąc temu udało nam się spotkać w Ministerstwie Środowiska. Stowarzyszenia przyjechały. Byliśmy w Departamencie Powietrza. To jest bardzo dobra informacja, ponieważ po pierwsze wysłuchano nas. Po drugie, mogliśmy zostawić petycję. Taką petycję, w której są zawarte wszystkie problemy i wszystkie zagadnienia, które powinny być brane pod uwagę przy tworzeniu ustawy odorowej. I ta petycja powstała dlatego, żeby pomóc ministerstwu w utworzeniu tej ustawy odorowej jak najszybciej. My tu dzisiaj jesteśmy po to, proszę państwa, żeby przyspieszyć te prace. Ja mam takie wrażenie, odniosłam takie wrażenie po spotkaniu w ministerstwie, że zostaliśmy wysłuchani. Zostaliśmy wysłuchani, no powiem, bardzo pozytywnie. Również obiecano nam kolejne spotkanie. Obiecano nam, że będą dalej toczone prace nad ustawą odorową. Tylko ja chciałam powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Tutaj, proszę państwa... My nie jesteśmy po to, żeby powiedzieć, że kurniki nam się nie podobają, że produkcja drobiu w Polsce jest zła. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że wiecie państwo, w każdej dziedzinie życia przydaje się takie sformułowanie jak umiar. Umiar zachowuje w sobie pewne normy. Udało nam się stworzyć ustawę wiatrakową, i tam są te normy, tak? To wszystkich nas już zadawala, to jest to, co chcieliśmy. Potrzebujemy ustawy odorowej, tego umiaru dla jednej i dla drugiej strony, szczególnie dla tej drugiej, dla przedsiębiorców, którzy dzisiaj po prostu wykorzystują moment, że nie ma żadnych norm, że nie ma żadnych przepisów. I im bardziej my, proszę państwa, się tu spotykamy i naciskamy i chcemy, tym szybciej oni tutaj rozszerzają tą produkcję, tym szybciej się powiększają. I dlatego jest taka prośba serdeczna. My dzisiaj chcemy bardzo mocno poprosić o to, żeby jak najszybciej pochylono się nad problemem i żeby jak najszybciej stworzyć normy. Jesteśmy tu po to, żeby pokazać, że tutaj szybciej znikają te granice pomiędzy gospodarstwem domowym a przedsiębiorstwem, które produkuje drób, niż są prace nad ustawą. Musimy to odwrócić. Muszą być szybsze prace nad ustawą, żeby się te granice po prostu spowalniały. I o to bardzo prosimy. Tutaj dzisiaj jest ta społeczność bardzo pokojowo nastawiona. Ci państwo naprawdę nie chcą niczego blokować. Oni nie chcą wychodzić na ulicę. Oni po prostu chcieliby spokojnie w końcu żyć. i być pewni, że 200 metrów od ich domu nie wyrośnie żaden kurnik. 5, 10, bo to są takie ilości. Więc no, serdecznie o to prosimy i mamy nadzieję, że tak jak szybko powstała ustawa wiatrakowa, tak szybko powstanie ten ratunek, ustawa odorowa.
Dziękuję. Mówiła pani Ewa Szymańska, radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego. Proszę państwa, tak jak piszą mieszkańcy, pilnie potrzebujemy dobrej zmiany. Na tą zmianę czekają mieszkańcy, czekają samorządowcy, czekają również ludzie chorzy. Zapraszamy, by zostać z nami.
Na nasz dzisiejszy program przyjechali przedstawiciele różnych stowarzyszeń, co świadczy o powadze tego problemu. Jest z nami m.in. pani Iga Kuczmańska, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pozytywna Energia. Pani Igo, jest pani z tymi ludźmi tutaj dzisiaj. Dlaczego?
Proszę państwa, jestem bardzo poruszona właśnie państwem i ośrodkiem. Zrobiło to na mnie ogromne wrażenie, ponieważ od 7 lat walczyłam o ustawę przeciw budowie elektrowni wiatrowych zbyt blisko zabudowań mieszkalnych. Udało nam się, tak, pani mówi, że szybko nam się udało. Nie szybko, to trwało wiele lat i dzięki posłom, którym chciało się pracować, udało nam się wywalczyć ustawę 2 kilometry od zabudowań. Jest to bardzo dużo, ale to nie koniec. My walczymy także o prawo budowlane na budowę tych elektrowni wiatrowych i obiecano nam jeszcze weryfikację wszystkich postawionych elektrowni wiatrowych, tych, które są niezgodnie z prawem, bo takiego prawa nie było. A dlaczego tutaj jestem? Jesteśmy zawsze tam, gdzie chodzi o Polskę, o dobro ludzi, mieszkańców, o ziemię polską i zawsze tam będę i będę walczyła o to, żeby nie naruszać naszych praw własności. Proszę państwa, pewnie wszyscy pamiętacie piękne łany zbóż, w których rosły maki i chabry. Pamiętacie wieś, która pachniała polskim chlebem. Nie próbujcie nam, czyli Unia, zmieniać tego, co było, bo to było piękne, to było polskie i walczmy o to, nie poddajmy się, ale tylko razem możemy zrobić coś wielkiego dla naszego kraju, dla nas, dla Polski, dla młodych. Dziękuję ślicznie.
Dziękuję bardzo. Jak słyszymy, szanowni państwo, wiele stowarzyszeń włącza się w tą wspólną sprawę, aby przyszłość tego ośrodka nie była zagrożona.
Pani Zofia Leszczyńska jest prezesem Stowarzyszenia Na Pograniczu. Pani prezes, macie tutaj pewne zdjęcie. Ono coś pokazuje. No, takie polskie rodzinne gospodarstwo rolne. Co to jest?
To jest zdjęcie przedstawiające kompleks ferm drobiowych w miejscowości Brudnice i Rzężawy w gminie Żuromin, powiecie żuromińskim. Niestety tak to coraz częściej wygląda. Gdybyście się państwo zastanawiali, tutaj ktoś mieszkał, w tym miejscu dokładnie.
My mieszkamy.
Tak, no my mieszkamy troszkę dalej, ale tutaj też ktoś mieszka. No i proszę państwa, coraz częściej wygląda to właśnie w taki sposób. To nie są 2 kurniki, to nie jest 5 kurników, to jest od razu kurników 20 albo 30. Niestety, tak. Przy czym zaznaczmy, że to jest, jak na to patrzymy, to sami wiemy, że to jest kumulacja, prawda? Tylko na to popatrzymy i wiemy, że to jest kumulacja. Natomiast robi się różne zabiegi, żeby jednak tej kumulacji nie było, żeby to ominąć. Między innymi dzieli się działki na różne malutkie, tworzy się wtedy podział i nie ma już kumulacji.
Aha, czyli tutaj jedna ta budowa to teścia, drugiego zięcia, tak? Kogoś innego, tak?
Właśnie tak, właśnie tak. To jest więcej niż jedna ferma, tylko że wszystkie są obok siebie. I wychodzi na jedną.
A więc, jak tutaj wspomnieliśmy, takie nietypowe polskie gospodarstwo rodzinne. Pan tutaj mieszka blisko, tak?
Mieszkam i jestem na co dzień związany z tym, co, z tym przeżywaniem tego wszystkiego. Z tego chodzi o te wywożenie tych nieczystości, przeciążona droga, zboże, paszczy. To na okrągło koło nas, tutaj po tej drodze przemieszczają się. Nikt się tym nie interesuje. Most 15 ton. Nie przestrzegają żadnych przepisów. Prosimy. Teraz się troszeczkę zaczął ruszyć, pani burmistrz nas troszeczkę wspiera i czekamy dalej, co będzie. I się szykuje prawdopodobnie z drugiej strony też jakieś kurniki tam już w planie, także uciążliwość jest niesamowita. Wentylatory są skierowane, sobie państwo wybaczcie, tutaj jest droga powiatowa i te wentylatory wszystkie, które wydmuchują powietrze na naszą drogę, normalnie na drogę, no to jest niewyobrażalne. Droga się znajduje o jakieś 30-40 metrów i te upały obecnie, były takie przeciążenie, te wentylatory tak, jak to się mówi, wyrzucały to powietrze na tą drogę, że to jest karygodne moim zdaniem. To jest ktoś popełnił błąd.
Pana imię?
Ryszard.
Panie Ryszardzie, no blisko ma pan takiego dużego rolnika, ale no to może praca by u niego była dla pana, dla rodziny, dla sąsiadów?
Ponieważ z tego co wiem, a się troszeczkę zacząłem interesować, tam to jest wszystko tak zmechanizowane, nawet jak to się mówi, łapanie kur już jest automatyzowane. Ładowanie tych klatek. Także to wszystko jest, tam po prostu ludzi, to jest garstka, to jest parę osób. Nie mamy rozmowy. Tutaj, jeżeli chodzi o zatrudnienia, to nie rozmawiajmy nawet na ten temat, bo to jest śmieszne po prostu. A jeżeli już, to nawet my niewiele korzystamy, bo widziałem parę razy autobusy, które, czy tam nie wiem, co za ludzie przyjeżdżają tutaj i robią tą robotę brudną i wyjeżdżają. Czy Ukraina, nie wiem. Takie jakieś słuchy chodzą, nie jestem pewien. Co zresztą, nie mogę tego mówić, bo nie jestem pewien. Ale na pewno nie nasi mieszkańcy.
Tak, mówi pan Ryszard. Proszę państwa, no skoro lokalni mieszkańcy nie korzystają z tego, bo pracy w tym za dużo nie ma, wójtowie mówią, że podatków z tego dla gminy też nie ma, to kto na tym korzysta? Czy nie jest tak, że przypadkiem zbyt wielu z nas na tym traci? Może tak nie jest, ale niech państwo sami wyrobią sobie na ten temat również opinię. Ten temat dotyczy nie tylko mieszkańców tej miejscowości i tego województwa, bo tego typu inwestycje powstają i będą powstawać w całej Polsce, więc warto zostać z nami.
Są z nami, szanowni państwo, również mieszkańcy z sąsiedniego powiatu, z Mężynina, państwo Bober, którzy również chcieli zabrać głos.
W naszym sąsiedztwie, w odległości 140 metrów od naszych zabudowań, jest też planowana inwestycja, budowa kurników na obsadę 200 tysięcy sztuk, 750 DJP. Jest bardzo blisko. My zwracaliśmy się do Urzędu Gminy. W tej chwili jest przygotowywany raport rolno-środowiskowy. Są uzupełnienia. W Urzędzie Gminy pani wójt nam mówi, że nie ma prawa wydać negatywnej opinii, ponieważ nie ma w ustawach żadnej, nie ma ustalonej odległości minimalnej, jaka musiała być przestrzegana przy budowie takiej inwestycji. Natomiast RDOŚ zwraca się do inwestora, żeby uwzględnił protesty mieszkańców, jakie są, bo protestujemy i nie tylko my, tylko jeszcze i sąsiedzi. Natomiast w ogóle inwestor nie uwzględnia naszych uwag, bo pomija je po prostu. Niedaleko inwestycji, w odległości 500 metrów, jest ujęcie wody, które zasila połowę gminy. Jest
w suchej porze
brakuje już wody, a w przyszłości albo powstanie, będzie przyłączona, kurniki będą przyłączone do tego wodociągu, albo inwestor ma, też nie określił tak dokładnie, może pobudować studnię. Studnia też będzie czerpała wodę z tego samego źródła.
Z tego samego poziomu wodonośnego. I dlatego u nas uważamy, że jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie memorandum, żeby wstrzymać wydawanie decyzji pozwoleń środowiskowych, czy w ogóle na budowę takich ferm do czasu wprowadzenia odpowiednich przepisów. A szczególnie właśnie głównie chodzi o odległość od domów mieszkalnych.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jak słyszymy, tych uciążliwości związanych z kurnikami jest bardzo wiele.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Jerzy Pękała, szef samoobrony w województwie mazowieckim Związku Zawodowego Rolników. Samoobrona. Panie przewodniczący, czy dla pana to, co tutaj widzimy, o tam na tym zdjęciu, czy to jest jeszcze rolnictwo?
To już jest, niestety, to już jest tucz przemysłowi na szeroką skalę. Także to zagrożenie, które spotkało rolnictwo w Ameryce, w Kalifornii, przeniosło się w tej chwili do nas. Tylko to tam był tucz zarówno trzody chlewnej, jak i tucz drobiu. W tej chwili przeniesiono to do Polski, no i niestety mamy sytuację, jaka jest. My jako związek popieramy tutaj osoby, które protestują przeciwko takim fermom trzody chlewnej, jak i drobiu.
Panie przewodniczący, nie wszyscy o tym wiedzą i pamiętają, może już nawet. Pamiętamy słynny offset. W zamian za coś ktoś miał nam dać pewne nowoczesne inwestycje. A te nowoczesne inwestycje to fermy wielkopowierzchniowe i przemysłowe. Czy potrzebujemy takiej nowoczesnego, aż tak nowoczesnego rolnictwa? Czy jest możliwość pogodzenia na tej ziemi, na której stoimy, rolników indywidualnych, rodzinnych gospodarstw z tego typu gospodarstwami?
No uważam jedno, że jednak powinniśmy się wzorować na gospodarstwach rodzinnych, głównie które przechodzą z dziada, pradziada, nie na takich potężnych fermach przemysłowych, które zagrażają zarówno małym, jak i średnim gospodarstwom.
Dziękuję. Mówił pan Jerzy Pękała, przewodniczący Związku Zawodowego Rolnictwa Samoobrona w województwie mazowieckim. Pan tutaj, widzę, również prosił o głos. Pan Krzysztof Bruździak, tak?
Tak.
Pan skąd jest? Pan jest prezesem stowarzyszenia.
Przyjazna i Bezpieczna Siódemka, jak również jestem członkiem kilku stowarzyszeń działających lokalnie i tutaj...
Taki lokalny lider.
No, nie aspiruję do tego tematu. Ale może powróćmy do mieszkańców i do osób, które się tu zgromadziły, czyli ośrodka w Dąbku. Ja kiedyś miałem koleżankę, jeśli ktoś się nie pogniewa, to była pani Niesłuchowska. Kilkanaście lat temu jeszcze tańczyliśmy na prywatkach i tak dalej. Niedaleko zresztą od miejscowości Wyszynu księdza Olkowskiego, tam spędzaliśmy wakacje. Sądzę, że ona też tutaj była pacjentką tego ośrodka i wiem, co to znaczy ten ośrodek dla wszystkich osób. Poza tym druga sprawa jest taka, że wiem również o inicjatywie powołania i ustanowienia pomnika tutaj na terenie ośrodka dla osób ze stwardnieniem rozsianym. To jest bardzo ciekawa inicjatywa. Tylko, że te wszystkie sprawy mogą stać pod znakiem zapytania. I teraz tutaj Państwo mówili o dwóch czynnikach, dwóch decydentach, którzy decydują o tym wszystkim. To jest organ samorządowy, czyli poszczególne rady gmin, jak i również wójtowie. A drugi element to jest organ uchwałodawczy, czyli Sejm i posłowie. I tutaj ja mam, pozwoliłem sobie wziąć nawet apel, stanowisko Rady Powiatu Mławskiego, gdzie ona apeluje o uchwalanie jak najszybciej planów, jak i również występuje do Sejmu o podjęcie inicjatywy odnośnie ustawy odorowej, antyodorowej i tak dalej. Oprócz tego jeszcze było stanowisko na temat nadmiernej koncentracji. Tylko, że tutaj przeczytam rocznik, który to jest rok. Ta uchwała była podjęta, apel 30 sierpnia 2011 roku. No już trochę tych lat upłynęło, a tutaj ona obliguje miejscowe nasze władze do podjęcia konkretnych kroków. Także to jest ten pierwszy znak zapytania. A druga sprawa to jest taka, że jeżeli chodzi o organ uchwałodawczy, pan tutaj Maciej wystąpił z propozycją, żeby zrobić protest w najbliższym czasie. Ja bym proponował inną propozycję jeszcze. Ustawa antyodorowa mało nam rozwiąże, bo jak byliśmy w ministerstwie, to potrwa co najmniej 2-3 lata, ale chodzi o to, żeby przyspieszyć po prostu te prace i dlatego byśmy proponowali spotkanie. Mieliśmy spotkanie przed wyborami z posłami, byśmy ich zaprosili w rocznicę wyborów do nas, na nasz teren, żeby przyjechali i z nami po prostu podyskutowali. I już na koniec tylko... Ja tutaj dostałem od firmy, której nie można mówić, kartkę z Janem Pawłem II. Nie lękajcie się. To jest chyba przekazanie słuszne bardzo dla wszystkich. I ostatnia wiadomość, również nasze stowarzyszenie składało pisma. Myśmy również, jak i również Czyste Źródła, złożyli odwołanie od wydanej decyzji o warunkach o zezwoleniu na budowę. W tej chwili jest to na etapie rozpatrywania przez wojewodę i będzie to rozpatrzone w terminie do 29 września z uwagi na skomplikowany charakter spraw. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Mówił pan Krzysztof Brudziński. Proszę państwa, na zakończenie oddajemy jeszcze głos osobie, która stoi na pieczy bezpieczeństwa, przede wszystkim tych osób, które tutaj są, które się leczą. Wiemy, że z tego typu niedogodnościami wiąże się nie tylko zapach, ale z tym zapachem bardzo często roznoszą się różnego rodzaju patogeny, grzyby, bakterie i wirusy. No, tego się nie da ukryć. Trzeba o tym również myśleć.
Panie dyrektorze, na zakończenie, to, że jest tutaj tak wiele osób, tak wiele stowarzyszeń, napawa chyba jednak pomimo wszystko nadzieją, że ten ośrodek uda się uratować.
Pani redaktor, no, nadzieja zawsze umiera ostatnio. Ja przede wszystkim chciałem podziękować państwu wszystkim, którzy przyjechaliście nas tu wesprzeć z innych stowarzyszeń, a mieszkańcom naszym, a pracownikom naszym, mieszkańcom wsi, a po prostu i to napawa optymizmem i to mnie cieszy. Jednak jest też coś, co mnie martwi. My o tych problemach naszych, a myślimy w czasie jakby przyszłym i w trybie przypuszczającym. A prawda? Natomiast w to, co państwo mówili z Żuromina szczególnie i z okolic, to jest jednak czas teraźniejszy i tryb dokonany, więc no, a to jest największa obawa. Ale tak jak mówię, a nadzieja umiera ostatnia i będziemy walczyć do końca.
Dziękuję bardzo. No i miejmy nadzieję, szanowni państwo, że te osoby, które się tutaj leczą, chore na stwardnienie rozsiane w momencie, kiedy nie ma dzisiaj lekarstwa na tą chorobę, rehabilitacja jest dla nich jedynym ratunkiem.
Kończymy nasz program. Byliśmy, proszę państwa, w miejscowości Dąbek, jest to powiat mławski. No, myślimy, że tą drogą dotrze bardzo wiele do naszych decydentów, aby bez względu na to, z jakiej są partii politycznej, realizowali dobro wspólne, bo to dobro wspólne jest również dla nas wszystkich, bez względu na to, na jakie opcje polityczne się zapatrujemy.
Żegnają się z państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.